Chwała Bogu, bracia i siostry. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, w 10 rozdziale, czytamy takie słowa, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Mocne słowa apostoła Pawła, ale taka jest Ewangelia. Jestem wdzięczny Bogu za to, że kiedy czytamy Słowo Boże, bracia i siostry, to Bóg nie ukrywa jakichś takich rzeczy, które są, powiedzmy, czasem niewygodne. No, chociaż mam na myśli upadek Dawida, z którego rodu przecież jest Pan Jezus Chrystus. Bóg nie stosuje metod ludzkich. Bóg nie chce być, nie czyni czegoś takiego, jak często ludzie chcieliby przypudrować, jakoś tak ukryć, coś zasłonić. Gotowi są żyć w obłudzie tylko po to, aby dobrze wypaść, tak? Ale przecież to nie o to chodzi, bracia i siostry. Bóg powołał nas do tego, byśmy żyli w prawdzie, abyśmy chodzili w światłości, abyśmy żyli w prawdzie, w odpocznieniu, a wszelka sprawiedliwość to jest sprawiedliwość Boża, w której my żyjemy i do której nas On powołuje. Tutaj czytamy o duchowym orężu, który daje nam Bóg, którym walczymy, ponieważ Bóg powołał nas do walki, do boju i my to znajdziemy w wielu miejscach, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Nowym Testamencie do duchowego boju. Bóg powołał każdego z nas. I tu jest mowa, że nie walczymy cielesnymi środkami, ale nasz oręż, którym walczymy, ma moc burzenia warowni i to jest bardzo ważne dla sprawy Bożej. Ten oręż duchowy ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. To jest bardzo ważne dla nas, ponieważ Bóg daje nam autorytet, daje nam moc Ducha Bożego, Ducha Świętego, ale nie po to, byśmy zarządzali tym w taki sposób, jak my chcemy, w cielesny sposób, ale tu jest powiedziane dla sprawy Bożej. Czytamy w liście Jakuba o tym. Jakub wspomina, że prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamierzając to zużyć na samych siebie. Taki egoistyczny cel jakby modlitwy. Ja pamiętam, kiedyś miałem rozmowę z takim człowiekiem. On rozpoczynał pracę w biznesie i nawet nieźle mu szła ta jego działalność. Ale on jeszcze nie miał takiej pełnej satysfakcji, ciągle chciał więcej i więcej. I to był człowiek wierzący, który chodził do zboru. I pamiętam, jak kiedyś rozmawiał ze mną i prosił o modlitwę, nie tylko mnie, ale wielu innych braci, mówiąc, no wiecie, gdy będę miał większe zyski, kiedy będę miał większe zyski, to wtedy będę mógł dawać na misję, wtedy będę mógł wspierać działalność ewangelizacyjną, wtedy będę mógł robić o wiele więcej rzeczy dla Królestwa Bożego. O, niby taki szczytny cel, ale wiecie, to do końca tak nie jest. Czasami człowiek ma gdzieś tam ukryte swoje motywy, swoje takie gdzieś tam na samym dnie swojego serca, bo to tak jest, bracia i siostry, że jeśli człowiek nie potrafi dać z tego, co ma, jeśli nie potrafi się podzielić tym, co ma, to jakże będzie mógł robić to, kiedy będzie miał więcej? To jest niemożliwe. To jest zgodnie z tą zasadą, gdzie Pan Jezus uczy, aby być wierny w małym, bo jeśli jestem wierny w małym, to również i większą sprawę, którą mi powierzą, tam również wykaże się w ten sam sposób, wiernością, odpowiedzialnością. A więc czasami ludzie mają takie jakieś, powiedzmy, pseudoduchowe pragnienia, ale nie do końca są to szczere motywy. I tu jest powiedziane, że ten oręż, którym walczymy, on nie jest cielesny, ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. To jest modlitwa, bracia i siostry. To jest modlitwa. Bóg daje nam modlitwę jako środek, poprzez który możemy zyskiwać łaskę Bożą. To jest ten środek, który Bóg nam daje i On powołuje, Bóg nas powołuje do modlitwy, do boju, My czytamy o tym w wielu miejscach Bożego Słowa. Sam Pan Jezus Chrystus, jak często modlił się, jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, że on z wielkim wołaniem, ze łzami wołał, modlił się, wstawiał. Całymi nocami Pan Jezus modlił się. Pan Jezus wstawał przed świtem, aby modlić się, aby mieć społeczność z Ojcem. I dla apostoła Pawła modlitwa była czymś bardzo oczywistym. W pierwszym liście do Koryntian, tam gdzie jest opis darów duchowych w 14 rozdziale, gdzie Paweł zachęca nas do tego, byśmy zabiegali i starali się usilnie o dary duchowe, najbardziej o to, aby prorokować. On też tam mówi w 15 wersecie, cóż wtedy, będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. A więc widzimy, to było oczywiste dla niego, modlitwa w duchu, modlitwa rozumem, ale chodziło tu o pewną mądrość, aby czynić to we właściwy sposób, we właściwym czasie, we właściwych miejscach. On tutaj, właśnie ten 14 rozdział jest poświęcony temu, aby dary duchowe były zarządzane w mądrości. Jest bardzo ważne, ale Paweł nie mówi tutaj nic przeciwko temu, by modlić się duchem, nawet śpiewać duchem. Dla niego to jest oczywiste. On mówi, że on jest tym, który o wiele więcej, w 18 wersecie, dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy, a więc to było coś zupełnie naturalnego. A więc coś oczywistego, coś naturalnego i bardzo ważnego, to była modlitwa. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czytamy o tym w Bożym Słowie. To jest nasz duchowy oręż, bracia i siostry. I ja chciałbym dzisiaj, abyśmy wspólnie mogli zobaczyć modlitwę w nauczaniu Pawła, w listach Pawła. Jest sporo takich miejsc, gdzie Paweł mówi na temat modlitwy. I to są bardzo uczące miejsca, zachęcające dla nas. List Pawła do Efezjan, 1 rozdział i 15 werset. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jaka nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Bracia i siostry, na pewno znamy ten fragment Bożego Słowa i tu moglibyśmy powiedzieć, że to jest nauczanie o Bogu poprzez objawienie. To, co Bóg objawia nam na swój temat. Ale zwróćmy uwagę, że Paweł jest tym, który zabiega, który prosi, który modli się, woła. Woła o ten zbór efeski, aby Bóg posłał do nich ducha objawienia, mądrości, by ten zbór mógł poznać Pana, by mógł poznać, jak wielkie jest dziedzictwo. Bracia i siostry, być może znamy ten fragment, nawet na pamięć, ale czy tak naprawdę znamy to dziedzictwo nasze, które Bóg nam dał? Czy my tak naprawdę już wiemy wszystko? Ja jestem przekonany, na pewno nie, ja świadomie zadaję te pytania. Ponieważ jest cząstkowa wiedza, cząstkowe poznanie. Kto poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. A więc to bogactwo Królestwa Bożego jest niezmierzone, jest niezwykłe, jest potężne. I tutaj na ziemi możemy już doświadczać tego bogactwa. Już konkretne, takie konkretne, bardzo realne dowody Bóg daje na to, że tutaj, już teraz, On wspiera swój lud, błogosławi swój lud, wspiera go w duchowy sposób, zmienia rzeczywistość Bóg. Bóg jest tym, który podnosi nas, który działa w sposób nadnaturalny. On uzdrawia nie tylko nasze ciała, bracia i siostry, ale uzdrawia też i psychikę. To, co dzisiaj jest wielkim problemem wśród ludzi, jak wielu jest takich, którzy żyją w totalnym takim załamaniu, wycofują się z życia. Wielu ludzi wycofuje się z życia. Chociażby ten incydent niedawno, który miał miejsce w szkole w 11, tam gdzie pracuje Anita. Młody chłopak wyskoczył z drugiego piętra. Co go popchnęło? Co się stało, że tak mu dziecko, nie? 11 lat, i on jeszcze krzyczał, że ja umieram. Co dzieje się dzisiaj ze światem? Zwróćmy uwagę, jak wielu ludzi chodzi do psychologa, do psychiatrów, szukając tam jakby wsparcia, tak? Czasami udaje się jakoś coś tam pomóc człowiekowi, ale bardzo często niestety lekarze są bezradni, odsyłają do farmacji, do farmaceutycznej pomocy, a wiemy, że to jest tylko jakiś tam substytut, jakieś tam zastępstwo, które tak naprawdę nie daje rozwiązania problemu. A Bóg jest Bogiem żywym, prawdziwym, który podnosi człowieka, który otwiera jego duchowy wzrok, pokazuje mu prawdziwą wartość. Co jest prawdziwą wartością? Wprowadza nas w tą autentyczną, duchową rzeczywistość, w to, co jest realne, w to, co jest prawdziwe. Człowiek jest błogosławiony przez Boga. To jest powiedziane, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, kiedy wzbudził Go z martwych, jak potężnej mocy Bóg użył. Chrystus został wzbudzony z martwych. Pan Jezus Chrystus pokonał piekło, pokonał śmierć, zwyciężył szatana, zwyciężył wszelki grzech. Pan Jezus Chrystus jest ponad wszelką władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim imieniem, ponieważ Jego imię jest ponad wszelkie imiona. A więc jak wiele Bóg nam darował. Ja kiedyś opowiadałem tą historię o człowieku, który gdzieś tam był mieszkańcem Teksasu i był posiadaczem spory obszar ziemi, należał do tego człowieka. I tam wykryli, robiono jakieś badania i wykryli, że są tam niesamowite złoża ropy naftowej. I on żył tam przez wiele lat, nie wiedząc, że tak naprawdę jest, no można powiedzieć, miliarderem, tak? Że jest bardzo bogatym człowiekiem. Nie miał świadomości, nie wiedział, jak bardzo bogatym jest człowiekiem. Dopiero kiedy odkryli, kiedy uświadomili, kiedy to wydobyli, zobaczyli, on mógł to spieniężyć. Kiedy po jakimś dopiero czasie wyszło to wszystko na jaw. A więc, bracia i siostry, my potrzebujemy też takiego objawienia, czym jest Królestwo Boże, jak nadzwyczajna jest moc, jak wielkie dziedzictwo jest udziałem świętych. I Paweł tutaj czytamy, modli się o ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Pana. A więc, skoro Paweł się modlił, w ten sposób również i my możemy modlić się dokładnie w taki sam sposób, aby Bóg objawiał nam, czym jest Królestwo Boże, aby wprowadzał nas w tą duchową rzeczywistość, abyśmy nie pokładali w tej ziemi, w tym prochu, byśmy nie pokładali swojego zaufania, swojego poczucia bezpieczeństwa, czegokolwiek, byśmy nie wiązali z tą ziemią, ale z tym, co jest wieczne, nieprzemijające, to, co Bóg przygotował dla nas, bracia i siostry. Abyśmy żyli właśnie w taki sposób, by Bóg nam to objawiał, by Bóg nam to pokazywał, by wprowadzał nas w wszelkie poznanie. I o to mamy zabiegać, o to mamy się modlić. W 3 rozdziale Paweł, 14 wiersz tego samego listu, Paweł mówi takie słowa: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Ja pamiętam, że kiedy po raz pierwszy ten fragment Słowa Bożego dotknął mojego serca, ja byłem tak bardzo zdumiony, jako młody wierzący, młody chrześcijanin. Ja tak myślałem sobie, to poznanie jest tym czymś takim najważniejszym, tak? Tak, ono jest ważne, ponieważ jest napisane w Księdze Ozeasza, że z braku poznania mój lud ginie. A więc potrzebujemy poznania. Ale wiecie, poznanie nie jest po to, by ono wprowadzało nas w jakąś dumę, by wprowadzało nas w taki stan satysfakcji, zadowolenia, w jakąś taką duchową pychę, dumę, aby człowiek się nie wbił. Ponieważ możemy wiedzieć o Bogu tylko tyle, ile On nam zechce objawić. I Paweł tłumaczy to, jeżeli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? A więc jeżeli otrzymujemy od Boga objawienie, nie mamy podstawy do tego, żeby się chlubić. Pan zechciał, więc nam coś pokazał, coś powiedział, a my to możemy powtórzyć. To, co zostało nam pokazane, powiedziane. Nie to, do czego my doszliśmy, powiedzmy, pracą i nadzwyczajnym wysiłkiem naszym. Ale cenne jest to, co Bóg nam w łasce swojej i w dobroci, miłości objawia i zechce nam pokazać. To są te duchowe skarby, bracia i siostry, o które winniśmy zabiegać i prosić. A więc pamiętam, jak niesamowitym odkryciem było dla mnie to, że dla Boga o wiele ważniejsza jest miłość. O wiele ważniejsza jest miłość. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że ten list został napisany do Efezjan. To jest list do Efezjan i tutaj Paweł modli się o głębię miłości, o moc wiary i głębię miłości, o to, żeby ci ludzie mogli poznać miłość Chrystusa, tą miłość Chrystusa, żeby mogli doświadczyć tej miłości Chrystusa. I zwróćmy uwagę, że w objawieniu Jana, tam gdzie są listy do siedmiu zborów, to również list do Efezjan, list do zborów w Efezie, możemy czytać, że Bóg przemawia do nich, że ma za złe im, mam ci za złe. To była nagana dla tego zboru, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. A więc ta modlitwa Pawła była wysłuchana. Oni mieli tą miłość, poznali tę miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, ale przyszedł moment, kiedy porzucili tę pierwszą miłość do Boga. Czy miłość do Boga polega na tym, że się wypełnia Jego słowo, Jego przykazania. I to nie jest dla nas uciążliwe, więc ta miłość, ona przekłada się na praktykę, na nasze codzienne życie. I tu jest powiedziane, wypełnieni tą miłością, ponieważ miłość dotyka również naszych emocji, tak jesteśmy stworzeni, ale to nie jest to wszystko, to nie jest to najważniejsze. Oczywiście Bóg wyposażył nas w emocje i nie możemy powiedzieć, że jesteśmy całkowicie nieemocjonalni i to absolutnie nic nie ma wspólnego z miłością. To jest jakaś część miłości, tak? To jest jakaś część miłości, ale to jeszcze nie jest to, co Bóg chce, aby w nas było. Nie emocje, ale wykonywanie. Wykonywanie Bożego Słowa. To musi być widoczne w praktyce. I tutaj zwróćmy uwagę, tu jest pokazane, abyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi. Pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. Czego? No właśnie tej miłości Bożej, miłości Chrystusowej, która przewyższa wszelkie poznanie. To jest cechą prawdziwych zborów Bożych, ponieważ Pan Jezus powiedział, że po miłości wzajemnej poznają, że jesteście uczniami moimi. To jest ta najważniejsza cecha Kościoła, miłość. Miłość Chrystusowa, którą jesteśmy wypełnieni, którą jesteśmy napełnieni jedni ku drugim. Ta miłość Chrystusa to jest coś wyjątkowego. To jest coś naprawdę wyjątkowego, bracia i siostry. Jeśli Bóg daje nam tę miłość, to pielęgnujmy to, bracia i siostry. Pielęgnujmy tę miłość, bo to jest skarb, bo to jest prawdziwy skarb. Tego świat nie ma i świat nie jest w stanie podrobić. Ani szatan, ani nikt nie jest w stanie podrobić miłości Chrystusa, ponieważ to jest owoc, owoc ducha. I my wiemy, że diabeł może podrobić jakieś, powiedzmy, cuda i znaki, tak? Może, ale owocu nie jest w stanie podrobić. On nie jest w stanie imitować, podrobić miłości Chrystusa, ponieważ w jego naturze jest czynić zło. W jego naturze jest nienawiść, zdrada, fałsz, obłuda, hipokryzja, obgadywanie, mówienie poza plecami. To jest właśnie cecha szatana. To jest cecha szatana. Natomiast cecha Chrystusa to jest życie w światłości. To jest życie, kiedy mamy oblicza zwrócone na siebie nawzajem. Ufamy sobie, wierzymy, że Chrystus nas jednoczy. Jesteśmy napełnieni miłością ku siebie nawzajem, ku sobie nawzajem i żyjemy jak Boża rodzina. Walczymy o siebie, pokazujemy to w praktyce. I to jest to, co naprawdę jest cenne w oczach Boga. A miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Więc Paweł określa to, że kiedy człowiek posiada miłość Chrystusa, on posiada pełnię Bożą. Jest coś w tym bardzo, bardzo wyjątkowego, niezwykłego. Coś bardzo wyjątkowego w miłości Chrystusa, aby być otwartym. By ta miłość, bracia i siostry, przemieniała nas nieustannie, miała wpływ na Twoje i na moje życie. To jest bardzo ważne. Jeśli człowiek gaśnie w tej miłości, jeśli ją porzuca, to on traci wszystko. Tak naprawdę taki człowiek traci wszystko. Cóż nam z poznania, bracia i siostry, jeśli nie mamy miłości? Paweł powiedział, że jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. On powiedział, że jeśli kto poznał, nie poznał jak należało poznać, ale jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. I to powinno nam wystarczyć. Więc jeśli jest w moim sercu miłość do Boga i do Kościoła, to jest ta najważniejsza rzecz, którą Bóg chce wykształtować w nas. W liście Pawła do Efezjan w 6 rozdziale możemy czytać o chrześcijańskiej zbroi. I zwróćmy uwagę, tutaj wymienione są wszystkie te elementy zbroi Bożej. Ale Paweł podsumowuje to nauczanie na temat zbroi w 18 wersecie w taki sposób: w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. A więc zwróćmy uwagę, Paweł mówi tutaj o modlitwie. Mamy założyć i nosić całą zbroję Bożą. Ale podsumowaniem tego wszystkiego jest modlitwa. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie, w czasie dogodnym czy niedogodnym, w każdej porze moglibyśmy powiedzieć, kiedy powołuje i pobudza nasze serce Duch Święty do modlitwy. O jakże wiele świadectw słyszałem takich, że ktoś w nocy nie mógł spać, na przykład jakaś tam rzecz, jakaś sprawa na jego serce Bóg dawał, przypominał mu o jakimś problemie, o jakiejś ciężkiej sytuacji, bądź o jakimś doświadczeniu, w którym znalazł się brat czy siostra i pobudzał serce do modlitwy, do wołania. To jest bardzo ważne, aby poddać się wówczas. To tak jak Bóg przemówił do Samuela, kiedy przemawiał, kiedy Samuel się wyspał i zjadł śniadanie i był już dobrej myśli. Nie. On przemawiał do niego w nocy, budził go. Samuelu, Samuelu! Mówił do niego. Zwróćcie uwagę, a co robił Heli? O, coś ci się tam przyśniło. Śpi, śpi, kładź się spać. Wiecie, to jest właśnie ciało, to jest cielesność. Cielesność powie, kładź się spać, nie wygłupiaj się, kładź się spać, to jest czas na sen. Tak nam dyktuje rozsądek. Musisz odpocząć. Ale zwróćcie uwagę, Bóg wcale nie poszedł tym torem rozumowania co Heli, ale dalej wołał do Samuela i w czasie nocy objawił mu bardzo ważne sprawy. Pokazał, objawił mu to, co zamierzał uczynić w najbliższym czasie. A więc widzimy, Paweł mówi tu: w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie. modły i tu jest powiedziane w duchu. A więc ta modlitwa, ona jest inspirowana Duchem Bożym, Duchem Świętym. I zwróćmy uwagę, tu jest powiedziane czuwajcie. W modlitwie mamy czuwać, być wyczulonym na prowadzenie Ducha Świętego z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I tu Paweł mówi i za mnie, abym miał odwagę, śmiałość do głoszenia Ewangelii. Bracia i siostry, to jest bardzo ważna modlitwa. Abyśmy modlili się za wszystkich świętych, oczywiście nie jest możliwą rzeczą, by modlić się za cały Kościół. Chociaż takiego sformułowania możemy też używać, że modlimy się za cały Kościół na obliczu ziemi, aby Bóg błogosławił. Ale wiecie, to jest taka bardzo ogólna modlitwa. Możemy modlić się bardziej konkretnie o kościoły, które znamy, o ludzi, z którymi współpracujemy. Możemy modlić się o braci, siostry, którzy usługują w kościele. To jest bardzo ważna modlitwa. Zwróćmy uwagę teraz, w sobotę jest usługa chóru w Zamościu. Jest ta ewangelizacja i będzie usługa chóru. Siostry i bracia będą śpiewać Bogu na chwałę. I bracia i siostry, my musimy wiedzieć o tym, pamiętać, że w tych pieśniach jest zawarta chwała, ale również jest pouczenie, jest nauka. Kiedy pieśni duchowne, czyli te, które powstały z nowego serca, z nowego życia, z inspiracji Ducha Świętego, kiedy te pieśni są śpiewane na chwałę Bożą, to te pieśni również uczą. To poprzez te pieśni jest głoszona Ewangelia. Są ogłaszane pewne prawdy, ukryte prawdy, które są bardzo istotne z Królestwa Bożego. Zwróćcie uwagę na poparcie. Chciałbym przeczytać nauczanie Pawła z listu do Kolosan, gdzie on powiedział, gdzie on właśnie o tym mówi w drugim rozdziale. On mówi tak, słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Bracia i siostry, przez psalmy i hymny możemy nauczać, możemy napominać, możemy zachęcać, możemy budować, możemy naprawdę robić dużo dobrych rzeczy, ponieważ w tych pieśniach zawarte są całe fragmenty Słowa Bożego, całe duże fragmenty z Pisma Świętego. A więc to nie jest takie bez znaczenia te pieśni i dlatego jest tak ważne, abyśmy modlili się o tych, którzy usługują, tu stoją, śpiewają Bogu na chwałę, aby mieli odwagę, śmiałość, żeby Bóg im dawał to, żeby dawał im zachętę. Czasami jest taka presja, zniechęcenie, skąd to jest? Oczytamy. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami, z władcami tego świata, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Diabeł chce zniechęcić, chce zatkać usta twoje, abyś nie mówił o Chrystusie, abyś nie składał świadectwa o Jezusie, abyś nie śpiewał Bogu na chwałę. On chce to pokazać, to jest głupie. To jest bez sensu, to nie ma znaczenia tak naprawdę. A po co my mamy tam jechać? A właśnie po to mamy tam jechać, bracia i siostry, że wciąż wielu ludzi idzie prosto do piekła, na zatracenie, prosto do piekła. I wiem, bo rozmawiałem z Piotrem, który też przekazuje pozdrowienia z Zamościa. Tam będzie ewangelizacja, będzie zwiastowane Słowo Boże, będzie też zwiastowana Ewangelia. A więc my mamy modlić się jedni o drugich, o braci, którzy służą w więzieniu, o tych, którzy służą, usługują dzieciom. Jakże to jest ważne, abyśmy o tym pamiętali. O tym, którzy służą Kościołowi Słowem Bożym, abyśmy modlili się, by ci ludzie mieli mądrość, by oni mieli namaszczenie od Boga, by mieli odwagę i śmiałość, aby głosić Słowo Boże. To jest bardzo ważne. A więc my widzimy, jak wiele jest tematów, które tutaj porusza Paweł odnośnie modlitwy. O co możemy się modlić? W tym liście do Efezjan trzy takie bardzo ważne rzeczy zauważyliśmy. o ducha mądrości i poznania, ku poznaniu Boga, ku poznaniu naszego dziedzictwa, duchowego dziedzictwa, jakie mamy w Jezusie, ku poznaniu tej nadzwyczajnej mocy Boga, którą On ma wobec nas, poprzez którą działa wobec nas, bracia i siostry. O to mamy się modlić, o miłość Chrystusową, o umocnienie też wewnętrznym człowieku. Paweł wspomniał również o tym, kiedy była ta modlitwa, czytaliśmy o poznanie głębi miłości Boga. On również modlił się, abyśmy byli umocnieni w wewnętrznym człowieku. O to mamy się modlić, bracia i siostry. To są tematy do naszych modlitw, aby Bóg umacniał nas w tym wewnętrznym człowieku. Byśmy mogli pojmować miłość Chrystusa i być nią napełnieni miłością Chrystusa, bracia i siostry, bo to przewyższa wszelkie poznanie. Miłość Chrystusa przewyższa wszelkie poznanie. To jest nauczanie Bożego Słowa. Właśnie po miłości mamy być rozpoznani i w końcu mamy modlić się, mamy wołać do Boga, aby Bóg dał śmiałość, odwagę tym, którzy służą, tym, którzy głoszą Ewangelię, tym, którzy usługują. O, to jest bardzo ważna modlitwa. To jest bardzo ważny temat do modlitwy. Czy my to robimy? Czy my praktykujemy to, bracia i siostry? Czy pamiętamy o tym? O jakże to ważne jest, byśmy to robili, czynili? Jest kilka osób w naszym kościele, które usługują nam. O teraz nawet mogę wymienić, tak jak siedzimy, bracia i siostry, jest Jarek, jest Paweł, jest Leszek, jest Kuba. Są siostry i bracia, którzy usługują pieśniami. Czy my to robimy? Czy modlimy się o tych ludzi? To jest tak ważne, bracia i siostry. Jest bardzo ważne. Paweł apostoł bardzo wiele mówi na temat modlitwy. Chcielibyśmy otworzyć list teraz do Filipian. To jest takie znane miejsce, 4 rozdział. Paweł mówi w 6 wersecie, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Tak naprawdę Paweł podaje tutaj, podaje nam taki przepis, tak możemy powiedzieć, na życie w odpocznieniu, w pokoju Bożym. Abyśmy nie żyli w troskach, abyśmy nie żyli w jakimś lęku, strachu, ale byśmy wiedzieli, że jest Bóg, który naprawdę troszczy się o nas, który ma o nas staranie, tak jak powiedział Piotr w swoim nauczaniu. Bóg ma o nas staranie, wszelką troskę zrzućcie na Niego. I tu Paweł mówi dokładnie to samo. Nie troszczcie się o nic, ale nazywajcie po imieniu, mówcie bardzo konkretnie, co jest potrzebne. Bóg jest naszym Ojcem. On chce, abyśmy mówili do Niego, abyśmy z Nim rozmawiali. Abyśmy opowiadali Jemu to, co jest trudne dla nas, to, co jest ciężarem dla Ciebie. Zrzuć ten ciężar na Boga. On chętnie wysłucha. I Biblia mówi, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, wówczas będzie strzec naszych serc i myśli w Chrystusie. Bóg wprowadza nas wtedy w ten stan odpocznienia i życia w pokoju. Ale wiecie, kiedy my tą pierwszą tutaj część tej obietnicy wykonujemy w prawidłowy sposób, czyli z takim zaufaniem, z błaganiem, czyli to jest pokorna postawa serca. W modlitwie, z błaganiem, czyli to jest taka postawa serca prosząca, uniżona i z dziękczynieniem mamy za co wysławiać Boga i za co dziękować Bogu. A więc powierzcie te prośby Bogu. Ufajcie Bogu, po wsze czasy ufajcie Panu, bo On jest skałą wieczną. On ma naprawdę staranie o nas. Bracia i siostry, bardzo często jest tak, że kiedy my modlimy się i Bóg nie zadziała natychmiast, to już się wkrada taka myśl, że Bóg tak jakby nie jest zainteresowany Tobą, to jest po pierwsze. Po drugie to, że On chyba nie chce wysłuchać tej modlitwy. Wiecie, diabeł będzie wtedy używał wszelkich okoliczności. I dlatego my powinniśmy czytać Boże Słowo, napełniać się tym Słowem, abyśmy również mogli rozpoznać, rozeznać to zniechęcające działanie szatana. Abyśmy nie dali, abyśmy ignorowali te jego podszepty, po prostu ignorowali je. Nie skupiali się na nich. Bądźmy skoncentrowani na Chrystusie. To jest taka dziwna rzecz, że w wielu zborach tak często mówi się o szatanie. Rozpoczyna się nabożeństwo od gromienia szatana. Ciągle się gromi szatana. Wszędzie mówi się o szatanie. Co może zrobić szatan? Co może zrobić diabeł? I gromi się ta demonologia, tak się wkradła. Bardzo niezdrowa oczywiście demonologia. Oczywiście Bóg daje nam autorytet, abyśmy stąpali po skorpionach, byśmy mieli zwycięstwo nad szatanem, ponieważ on zwyciężył szatana. Ale bracia i siostry, to nie jest tak, że diabeł ma być centralną postacią na nabożeństwach. Że więcej się o nim mówimy, poznawajmy Boga, bo jeszcze go dobrze nie znamy. I on jest godzien tego, by go poznawać, by o nim mówić, by śpiewać jemu na chwałę, by go chwalić, by go wywyższać, by go szukać. A Biblia mówi, nie troszcie się, ale ufajcie, wierzcie Bogu, że on ma o nas staranie. A więc kiedy Pan nie odpowie w taki sposób, jak my chcemy, jak my sobie tego życzymy, zazwyczaj wtedy tak wkrada się taka myśl, że Bóg nie chce nam pomóc. To jest absolutnie nieprawdą. Musimy pamiętać, że Bóg ma swoją porę, swój czas i swój sposób. Swój sposób. On działa nie według myśli naszej, ale według swojej myśli. Izajasz mówi, że moje myśli to nie są wasze myśli, moje drogi to nie są wasze drogi. A jakże często Bóg nas zaskakuje. Jakże często Bóg odpowiada na nasze potrzeby, prośby z najmniej oczekiwanej strony. I w sposób taki często bardzo dziwny i cudowny. A więc Bóg powołuje nas do życia w pokoju, do tego, byśmy żyli w odpocznieniu. W liście Pawła do Kolosan czytamy w 4 rozdziale. W modlitwie bądźcie wytrwali. To jest 2 wiersz. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił jak powinienem. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. I jeszcze może 12 wiersz. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. A więc widzimy tutaj, Paweł mówi, w modlitwie bądźcie wytrwali. Jest ta przypowieść o tym niesprawiedliwym sędzi, tak? Przychodziła do niego kobieta, niewiasta, która domagała się, aby wziął ją w obronę. I poprzez natarczywość, nieustępliwość, poprzez to, że ona była wytrwała w tych prośbach, ona nie zniechęcała się. I wówczas ten sędzia wziął ją w obronę. Czy Bóg znajdzie wiarę na ziemi? Tam jest pytanie, kiedy przyjdzie. W modlitwie bądźcie wytrwali. Kiedy człowiek przestaje się modlić, to zazwyczaj jest poprzez to, że nie widzi odpowiedzi. Nie widzi odpowiedzi na modlitwę, ale wiecie, jest tak wiele świadectw. Są osoby, które modlono się całymi latami, 10, 20 lat. I Bóg w końcu wysłuchał. Nie rozumiemy, dlaczego tak jest. Nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć. Kiedyś wierzę, że Bóg odsłoni nam te tajemnice, dlaczego tak było. My nie musimy wszystkiego rozumieć, ale skoro Biblia mówi, bądźcie wytrwali, jeśli nawet nie widzicie, że Bóg działa, może nawet gorzej się dzieje, to tak jak z narodem wybranym, zwróćmy uwagę, kiedy Mojżesz przychodził do Faraona i stawał przed jego obliczem i mówił, wypuść mój lud w imieniu Boga, przychodził, to co się działo? Coraz gorzej działo się pośród ludu Bożego. A wcale nie było żadnej oznaki na to, że oni wyjdą stamtąd. Faraon jeszcze bardziej zaczął ich uciskać. Także oni zaczęli narzekać i nawet niektórzy z nich mieli już dość tego Mojżesza. Po co on tu przyszedł? Warunki pogorszyły się, o wiele gorzej mamy teraz od tego momentu, kiedy on zaczął chodzić do Faraona. Ale zwróćmy uwagę, no właśnie to tak czasami jest. Że kiedy wołamy, modlimy się, to diabeł, który Faraon jest jakby obrazem szatana, on zaczyna działać ze zdwojoną energią, siłą, po to, żeby nas zniechęcić. ale wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Bądźcie wytrwali. Dlaczego Paweł mówi bądźcie wytrwali? Ponieważ jest owoc, zawsze jest owoc tej wytrwałości. Jest owoc tej wytrwałości. Bóg docenia tą wytrwałość. Bądźcie wytrwali, Paweł mówi. Bądźcie wytrwali i czujni, aby być czujnym na głos Ducha Świętego, na to, co Duch Święty kładzie do naszego serca. Bo On jest tym, który rozpoczyna i kończy modlitwę. On nas inspiruje. Bądźcie wytrwali, czujni i z dziękczynieniem. I zwróćmy uwagę, Epafras, taka ciekawa postać Epafras, on kilkakrotnie jest wymieniany jako sługa Chrystusa, jako wierny sługa Chrystusa. I tu jest powiedziane, jako ten, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. A więc o co mamy się modlić, bracia i siostry? Abyśmy modlili się tak, jak tu jest powiedziane, napisane. Byśmy modlili się o to, by trwać we wszystkim, co jest wolą Bożą, ponieważ Bóg do tego nas powołał. Bądź wola Twoja, bądź wola Twoja. Do tego Bóg nas powołał, abyśmy nie zmienili kursu, byśmy nie zboczyli, nie odeszli od Pana, ale byśmy szli tą wąską drogą, którą Bóg nam wyznaczył, ponieważ na tej wąskiej drodze Bóg ma wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czasami człowiek chce coś sam jakby przyspieszyć, zrobić, sięga po coś. I to mogą być nawet dobre rzeczy. To może być nawet coś bardzo dobrego. Ale jest naprawdę wielka różnica, kiedy człowiek sam po coś sięga, a kiedy jest mu to po prostu darowane. Możesz sam wziąć, zażądać, tak jak ten syn marnotrawny. Zażądał. To było dla niego. Ale on zażądał. Nie mógł doczekać się tego czasu wyznaczonego. Więc zażądał to, co jest jego, to, co jest jego działem. Daj, ja pójdę sobie. Tak, on zażądał. Co on zrobił? On to roztrwonił. On bardzo źle zrobił. Można zażądać, można coś wziąć, co jest niby dobre. Jest to dobre, jest przygotowane dla ciebie błogosławieństwo. Król Dawid, on w jednym z psalmów, on naucza, że nie chodzi mi o rzeczy, które nie są dla mnie. Nie chodzi mi o rzeczy, które nie przygotowałeś dla mnie. Ale daj mi to, co Ty dla mnie przygotowałeś. To jest wielkie błogosławieństwo, bracia i siostry. Taki człowiek jest błogosławieństwem w Królestwie Bożym, ale ten, który sam sięga, powoduje tylko zamieszanie. Powoduje tylko zamieszanie, tylko problemy, tylko wiatr. Dziedziczy taki człowiek. Zamieszanie, wiatr. Spustoszenie, nic dobrego, żadnego owocu. Więc jakże dobrą rzeczą jest czekać. Więc Epafras był tym, który modlił się, aby byli doskonali, aby trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Bracia i siostry, Bóg nas powołał do tego, byśmy wykonywali Jego wolę. I tutaj Paweł jeszcze modlił się o to, aby Bóg otworzył drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej. Zwróćmy uwagę, że są takie świadectwa, gdzie całe, powiedzmy nawet zbory czy denominacje modliły się chociażby przed wysłaniem Hudsona Taylora do Chin. Jak wiele było ludzi, którzy modliło się, aby Chiny mogły poznać Chrystusa. Aby Bóg otworzył drzwi tam właśnie, w tym narodzie. Jest wiele takich świadectw, gdzie kościoły czy poszczególne jakieś osoby Bóg powoływał do tego, aby Bóg dał taką przychylność, by Ewangelia mogła być głoszona w mocy Ducha Świętego. Bracia i siostry, czasami tak jest, że ktoś próbuje rozpocząć jakąś działalność misyjną, a niestety drzwi są zamknięte, nie można nic zrobić, nie udaje się nic zbudować, są warownie, są sprzeciwy, ale jest taki czas, który Bóg wyznacza, aby modlić się, aby te drzwi dla Słowa Chrystusowego mogły być otwarte. I Bóg do tego również powołuje ludzi, którym daje namaszczenie, których prowadzi w takiej właśnie modlitwie. A więc widzimy, to jest bardzo konkretna modlitwa, aby Bóg otworzył drzwi dla Słowa. Możemy modlić się też o poszczególne osoby, aby Bóg otworzył drzwi serca. jakiejś osoby, o którą się modlisz, na której bardzo ci zależy, aby była zbawiona. To jest też ważna modlitwa, bracia i siostry, aby Bóg otworzył te drzwi serca, aby to słowo mogło dotrzeć, by to słowo mogło poruszyć wnętrze, serce tego człowieka. Więc Paweł modlił się, aby te drzwi dla słowa Chrystusowego mogły być otwarte. Natomiast Epafras był tym, który był wierny w modlitwie, aby ci z Kolosan doskonalili się i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. W drugim liście, w pierwszym może liście jeszcze do Tesaloniczan, 5 rozdział, Paweł mówi: bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was, ducha nie gaście. Bez przystanku się módlcie, bez przystanku się módlcie. My musimy pamiętać, że modlitwa to nie jest monolog, to jest rozmowa. I czasami jest tak, że modlimy się jakiś czas, powiedzmy poranek masz spędzony z Bogiem, z Panem, modliłeś się, zabiegałeś o jakieś rzeczy, prosiłeś, żeby Bóg coś powiedział, objawił, podpowiedział tobie. I kiedy wychodzimy w dzień, bracia i siostry, kiedy idziemy do naszych codziennych zajęć, a jakże to jest ważne, aby mieć wyciszone serce na to, co Duch Święty chce odpowiedzieć na naszą modlitwę. To jest to bez przystanku. Jestem gotowy na to, co Pan do mnie mówi. Czasami ludzie nie są w stanie usłyszeć. Wiecie, są tacy chrześcijanie, znam takich ludzi. On wchodzi na przykład do samochodu, pierwsze co robi, włącza radio. On nie może znieść pustki, nie może znieść ciszy. Włącza radio. Albo po prostu jakąś muzykę. Albo on musi zaraz zadzwonić, albo musi coś zrobić. Chodzi w takim po prostu chaosie, hałasie też, który sam wytwarza. A wiecie, jakże ważną rzeczą jest, aby nasze serce było wyciszone na głos Ducha Świętego. Pan chce do nas mówić, Bóg chce nam objawiać, Bóg chce nas pouczać. I bardzo często jest tak, że w ciągu dnia Pan może nam coś pokazać, coś powiedzieć. Przez jakąś sytuację, czy jakieś okoliczności. On może użyć do tego ludzi wierzących bądź niewierzących. Ważne, żebyś ty słyszał i zobaczył i zrozumiał, że ta sytuacja jest dla ciebie, że tutaj Bóg ci chce coś pokazać, coś powiedzieć. Wiecie, wielu ludzi jest niegotowych na tego rodzaju modlitwę. Wielu ludzi nie rozumie nawet tego, że w taki sposób Bóg może do człowieka mówić. Ciągle żartują, ciągle muszą mówić, ciągle jakiś hałas, ciągle jakaś muzyka, ciągle wiadomości jakieś, w domu telewizor, w domu musi być chaos jakiś, ciągle. I taki człowiek jest jakby zablokowany na głos Ducha Świętego. On nie lubi ciszy, a cisza nigdy cię nie zabije. Pamiętam, jak brat Magnuson miał takie powiedzenie: cisza cię nie zabije, ale hałas może to sprawić. Może to sprawić, bo nie usłyszysz tego, co jest ważne dla ciebie. Bez przystanku się módlcie. Nie oznacza bez przystanku mówcie. To nie o tym jest mowa. Bez przystanku mówcie. Są takie dzieci, które ciągle mówią. Trzeba im pomóc nauczyć ich milczeć, bo to nic dobrego. Jeżeli ktoś tak mówi. I mówi. To kiedy on słucha? Pomyślmy, są takie osoby. Ja wiem, że kobiety dużo więcej mówią, ponoć. Chociaż ja nie mam z tym problemu, ja mogę mówić też dużo. Więc, bracia i siostry, ważne jest to, abyśmy potrafili usłyszeć, abyśmy słyszeli to, co Duch Święty mówi do nas. Paweł mówi: ducha nie gaście, za wszystko dziękujcie. Trudne miejsce Bożego Słowa. Bo jakże mamy dziękować, kiedy dzieją się jakieś złe rzeczy w naszym życiu? Ale wiecie, kiedyś, pamiętam, jak dotarło do mnie pewna taka myśl, mianowicie, że trudna sytuacja, jakieś doświadczenie może spowodować to, że Bóg pokaże nam swoją chwałę, że to jest możliwość dla Boga. Właśnie Paweł mówił, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, że mam upodobanie w potrzebach, w brakach, w utrapieniach, w uciskach. Mam w tym upodobanie. Dziwnie to brzmi, ale on powiedział, że wówczas poznajemy tą moc Chrystusową. Wówczas cała chwała jest dla Boga, bracia i siostry. Za wszystko dziękujcie. Kiedy przychodzi jakaś trudna sytuacja, kiedy dziękujemy Bogu za to, to tak jakbyśmy otwierali drzwi dla Ducha Świętego, który przychodzi nam z odsieczą, przychodzi już nam z pomocą. Dziękuję Ci, Panie, za to doświadczenie, chociaż jest trudne, ciężkie i niezwykłe, ale wierzę, że przez to chcesz mnie czegoś nauczyć. Wierzę, że możesz posłać swoje słowo i Twoja mądrość będzie uwielbiona, Ty będziesz wywyższony. Wierzę z całego serca, że nie chcesz mnie w tym utrapieniu zostawić. Dlatego dziękuję Ci za to, ponieważ wiem, że pomoc już jest w drodze, że już nadchodzi. Ja chcę oczekiwać na Bożą łaskę, kiedy przychodzą jakieś problemy, bracia i siostry, ponieważ Bóg jest Bogiem, który naprawdę pomaga nam, który naprawdę nas prowadzi. On jest tym dobrym Ojcem, miłosiernym, łaskawym. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Paweł mówi w drugim liście do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale: na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich, a wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. To jest kolejna rzecz, o którą my możemy modlić się, bracia i siostry. Abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Aby Bóg dał ratunek od takich ludzi, wybawienie od takich ludzi. Ponieważ Paweł mówi, wiara nie jest rzeczą wszystkich. Ponieważ Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, to jednak wiemy, że są tacy, którzy umiłowali przekleństwo, którzy czują się jak ryba w wodzie, powiedzmy, w jakiejś zadymionej knajpie, gdzie są bluzgi, nieprzyzwoite żarty, jakieś straszne, złe rzeczy dzieją się tam. Są tacy ludzie, którzy umiłowali wręcz przekleństwo. Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. Którzy umiłowali, miłują nawet ponad życie, chociaż wiedzą, do czego to prowadzi. Wiedzą, że to jest katastrofa dla nich. Nie są w stanie zrezygnować z tych przyjemności. Umiłowali przekleństwo. Abyśmy byli właśnie wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Możemy czytać o tych zasadzkach i pułapkach diabelskich. Paweł o tym również naucza, że diabeł jest tym, który stawia pułapki, zasadzki. I my możemy modlić się o to, aby Bóg nas od tego wybawił, aby Bóg nas od tego zachował. Zwróćmy uwagę, że kiedy gdzieś wyjeżdżamy, kiedy opuszczamy zbór, jedziemy gdzieś na usługę czy gdziekolwiek, to jest bardzo dobra rzecz, aby modlić się o podróż, o drogę, o powodzenie, o łaskę. Dlatego, że jedziemy zupełnie gdzieś często w jakieś inne strony, gdzie jest inna rzeczywistość duchowa. Więc czasami możemy w jakieś tarapaty popaść. Ale kiedy my modlimy się, bracia i siostry, wówczas ta opatrzność Boga, łaska Boga, Boża ręka jest nad nami. Bóg nas chroni, kiedy powierzamy się pod ochronę, pod przykrycie krwi Chrystusa. O jakże wiele może usilna modlitwa człowieka sprawiedliwego, a o ile bardziej, kiedy Kościół Pana Jezusa modli się, wstawia się o kogoś takiego, abyśmy byli wybawieni od ludzi, którzy są przewrotni, źli. Pamiętajmy o takiej modlitwie, by Bóg nas od tego zachował. I tu jest powiedziane, obietnica, trzeci wiersz, a wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. A wierny jest Pan, On strzec będzie od złego, jeśli będziemy w taki sposób wołać, modlić się do Boga. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, już zbliżamy się do końca. Otwórzmy drugi rozdział pierwszego listu Pawła do Tymoteusza i pierwszy wiersz. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc Paweł mówi tutaj, abyśmy zanosili błagania, modlitwy, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Byśmy modlili się o to, by ludzie byli po prostu zbawiani, by byli błogosławieni przez Boga. Ale tu jest konkretna modlitwa, w drugim wersecie czytamy, za królów, za wszystkich przełożonych, czyli tych, którzy są nad nami. Ja pamiętam kiedyś, mówiłem to świadectwo wczoraj, ale niektórzy z was nie było was wczoraj na modlitewnym spotkaniu, więc powtórzę. Przyjechał kiedyś do nas ze Stanów Zjednoczonych pewien kaznodzieja i on powiedział tak, wiecie, ja już jestem w którymś tam zborze w Polsce i to, co zauważyłem wśród Polaków, to to, że Polacy bardzo dużo narzekają, zwłaszcza na rząd, na władzę, że wy macie coś takiego, że jesteście wy i oni, wy i oni. I on powiedział coś takiego, że kiedy był kryzys w Stanach i ludzie wiedzieli, pobożni ludzie wiedzieli, że ci, którzy byli u steru, niekoniecznie byli dobrymi ludźmi, to oni nie narzekali na nich, ale modlili się i błogosławili, aby Bóg dał im mądrość, aby Bóg dał sprawiedliwość, aby Bóg pokierował tymi ludźmi, tymi osobami, aby ułożył okoliczności życia w taki sposób, aby mogli podjąć te właściwe decyzje, żeby do tego ich Pan popchnął, do czynienia dobra dla ogółu, dla narodu. Oni modlili się, wstawiali się za tymi ludźmi. On takie świadectwo złożył. Mówi, podczas gdy ja słyszę, jak bardzo, bardzo jest naród polski rozżalony, rozgoryczony i narzekający. Bracia i siostry, my jesteśmy jakby wyrwani z tego świata, zabrani z tego świata. I my nie siądziemy w gronie polityków, ponieważ wiemy, że no, korzeń tego nie zawsze jest dobry. Tak? Nie chciałbym się teraz nad tym koncentrować zbytnio, ale chodzi o jedną rzecz. To, co możemy zrobić, to wykonać Boże Słowo. Nie narzekać, nie krytykować, bo do tego Bóg nas naprawdę nie powołał. Nic dobrego, że ty będziesz trzymał stronę jakiegoś polityka, ponieważ odkryjesz, że tamten polityk coś złego zrobił. A później będziesz zdziwiony, jak wyjdzie na jaw to, co zrobił ten, którego ty kryjesz, którego tak bardzo, bardzo nie wolisz, żeby on jakoś, no nie wiem, miał tutaj ten największy głos, największy wpływ na nasz kraj. Bracia i siostry, to nie jest mądre wcale. To nie jest mądre zabierać taki głos, narzekać na polityków, na politykę. To jest też antyświadectwo dla ludzi, którzy nas słuchają. Antyświadectwo. To nie jest świadectwo, to jest antyświadectwo. Ja pamiętam, jak brat Chydzik opowiadał kiedyś, za czasów komuny, wcale nie było fajnie. My wiemy, jak było. Był ocet, sól, co jeszcze w sklepie można było kupić. Jak mieliśmy kartki, to coś można było kupić. No tak jak brat opowiadał, po ile tej kiełbasy mieli dzielić, tak? Po 10 deko. Tak było kiedyś. I to wcale nie jest powód do dumy, do chluby, do zadowolenia. Ale pamiętam, jak opowiadał brat Michał Chydzik, że jakiś tam człowiek bardzo wysoko postawiony, który po prostu robił im jakieś takie przeszkody, oni postąpili z nim, już nie pamiętam dokładnie, nie chciałbym przekręcić, ale chodziło o to, że podali mu rękę w jakiś tam sposób i byli bardzo pomocni dla niego. I on to odkrył. On to odkrył i odkrył również to, że to była chyba też taka sytuacja, że ktoś tam zachorował z jego rodziny, była modlitwa i Bóg wysłuchał tej modlitwy. Ten człowiek był bardzo skruszony. I kiedy on odkrył po prostu, że Kościół Pana Jezusa, żywy, prawdziwy, jest Kościołem, który wykonuje słowo, który modli się za przełożonych, za króli, za powiedzmy władzę. No dzisiaj nie mamy króla w Polsce, ale chodzi o tych rządzących, którzy są u steru władzy. Po prostu ten człowiek był skruszony, bardzo, bardzo był skruszony i po prostu miał pełen taki szacunek. On widział coś zupełnie innego niż w tym, co na co dzień mógł zobaczyć. A więc nie bądźmy w gronie tych, którzy marnują swoje usta, swój język na krytykowanie, na narzekanie. Jeżeli jesteś, słyszysz taką rozmowę, no najlepiej odejdź od takiej rozmowy. Nie dołączaj się, nie przyłączaj, bo to nic dobrego nie wnosisz. Kim my wtedy jesteśmy? Jakim światłem wtedy jesteśmy? Ciemnością jesteśmy, a nie światłem. Zniechęceniem, a nie zachętą. Przecież królestwo, Pan Jezus moje powiedział, nie jest z tego świata. Nie jest z tego świata. Ta nasza Rzeczpospolita jest w niebie, bracia i siostry. Tam należy nasze serce. Tam idziemy, tam pielgrzymujemy. Ta polityka, która jest objawiona w Słowie Bożym, nas pociąga. My mamy inną kulturę, kulturę niebios, bracia i siostry. Jesteśmy wyzwoleni od tych przywar Polaków, od tego narzekania, tego krytykowania. To jest prawdziwe przekleństwo. A tu jest powiedziane, abyśmy modlili się za tych ludzi, którzy są u władzy, byśmy błogosławili ich. To jest powiedziane również przełożonych, naszych szefów, tak? Pamiętam, jak byliśmy teraz niedawno właśnie podczas tej konferencji, ktoś tam opowiadał o człowieku, który niedawno się nawrócił, chyba 2 czy 3 lata w zborze jest, już zmienił 3 czy 4 raz pracę i ktoś tam mówi, a dlaczego on teraz zmienił? No znowu zmienił dlatego, bo szef na niego krzyknął, to on zmienił pracę. Wiecie, czasami my jesteśmy tacy nadwrażliwi, tacy na swoim punkcie, jakoś tak bardzo przewrażliwieni. Czy Pan Jezus taki był? Czy On był taki przewrażliwiony? Przecież Jemu nawet szaty zabrano, On wisiał nago, pluli Mu w twarz. A pamiętam kiedyś, opowiadała nam to siostra od Danusi, taka sytuacja była w kościele, jakaś ktoś tam nie postąpił we właściwy sposób, z jakąś tam siostrą i ta siostra była taka rozgoryczona, że ktoś tam nieprawidłowo z nią postąpił w kościele. Ona była taka trochę zagniewana, miała żal do tej osoby. I jeden z braci, którzy tam usługują Słowem Bożym, podszedł do niej i powiedział, siostro, to już na ciebie nawet napluć nie można. Ona się tak spojrzała na niego. Myślała, że on żartuje, on wcale nie żartował. I powiedział, bo na Pana Jezusa pluli. Pluli Mu w twarz. A zobacz, co ta siostra Ci zrobiła. Ręki Ci tylko nie podała. Co ona takiego zrobiła? Więc bracia i siostry, czasami człowiek jest tak przewrażliwiony. A przecież idziemy w ślady naszego Pana. Idziemy w ślady Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że to dotyka. Ja wiem, że nasze ja się burzy, buntuje. Wiem, bo mam to swoje ja wewnątrz mnie. I wiem, ile mam problemów. Najwięcej ze samym sobą mam problemów, bracia i siostry. Nie z diabłem, ale ze sobą. Ale Bóg daje nam wyjście z każdej sytuacji. Daje nam wyjście, abyśmy mogli zapierać się samych siebie i naśladować naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Więc to jest powiedziane, byśmy modlili się i ciche, i spokojne życie wiedli z tego, żebyśmy byli znani. O, ta siostra, ta kobieta jest cicha. Ona ma taki pokój w sobie. Ona chodzi tam do jakiegoś innego kościoła. Z czego mnie znają ludzie? Pomyślmy, z czego ciebie znają ludzie? Z takich może, nie wiem, afer jakiś? Z czego mnie znają ludzie? Że ja lubię się kłócić? Z czego mnie znają? Pomyślmy o tym, bracia i siostry. Tu jest powiedziane, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra, miła przed Bogiem Zbawicielem naszym. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. W drugim liście Pawła do Tymoteusza, 2 rozdział, 2 rozdział. Myślę, że na tym zakończymy, bracia i siostry. Na tym już byśmy zakończyli. A więc chciałbym tak krótko podsumować to, o czym dzisiaj mówiliśmy. To jest modlitwa w nauczaniu apostoła Pawła w jego listach. My możemy zobaczyć to, co apostoł Paweł mówi na temat modlitwy. I możemy wiele się nauczyć, jeśli nie wiemy, o co mamy się modlić. Wystarczy czytać nam Słowo Boże, czytać pod tym kątem i naprawdę Bóg może wiele nam pokazać. Mówiliśmy z listu do Efezjan o modlitwie o poznanie Boga, aby Bóg otworzył oczy serca naszego, byśmy mogli poznawać Pana. Mówiliśmy o modlitwie, która wprowadza nas w poznanie miłości Bożej, która również wzmacnia nas w tym wewnętrznym człowieku, miłości Bożej, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy byli wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. To jest to, co Bóg chce mieć w swoim Kościele. To, co Bóg chce widzieć w swoim Kościele, to jest miłość. Miłość Chrystusowa, miłość Boża. Mówiliśmy również o tym, aby modlić się o tych, którzy usługują. To jest nasza odpowiedzialność, bracia i siostry. Abyśmy przynosili te osoby, które usługują. Ci, którzy głoszą słowo. Ci, którzy śpiewają, chwalą Pana. Ci, którzy mają jakąkolwiek służbę. Abyśmy byli odważni, śmiali. Aby Bóg dawał nam mądrość, namaszczenie, bracia i siostry. Również tutaj czytaliśmy o tym, aby składać wszelkie troski na Pana, ufając, że On ma o nas staranie, abyśmy wierzyli, ufali, że Bóg jest łaskawy, jest dobry i chce błogosławić każdą dziedzinę naszego życia. Mówiliśmy o wytrwałości w modlitwie, o czujności, o wdzięczności, o tym, aby modlić się, by Pan otwierał drzwi do głoszenia Ewangelii. I również pamiętajmy o tym, abyśmy modlili się o to, aby trwać we wszystkim, co jest wolą Bożą. Do tego Bóg nas powołał. Do czynienia Jego woli, nie swojej, ale Bożej woli. Bóg do tego nas powołuje, bracia i siostry. To jest bardzo, bardzo ważne. Ten Epafras, sługa Chrystusa. Tylko tyle o nim było powiedziane. Że to jest sługa, wierny sługa Chrystusa. Jego imię jest wymienione i to, że jest wiernym sługą Chrystusa. Bądźmy tymi ludźmi, którzy modlą się za swoich przełożonych, którzy też wstawiają się za tymi, którzy są u steru, którzy są u władzy, abyśmy nie krytykowali, nie narzekali, bracia i siostry, ale byli tymi, którzy błogosławią i modlą się. Skoro Biblia mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, to wierzę, jestem przekonany, że również i w tej dziedzinie, gdyby więcej ludzi było wiernych, gdyby więcej ludzi było wiernych, modlących się, a nie narzekających, może już by było trochę inaczej. Chociaż my wiemy, że tutaj na ziemi nie mamy co oczekiwać, że będzie coś lepszego, ponieważ Biblia mówi wprost przeciwnie. A więc oczekujemy na Chrystusa, oczekujemy na Jego powrót, oczekujemy na Jego panowanie, aż nastanie doskonałość. I bracia i siostry, i tym my możemy się pocieszyć. Tym naprawdę możemy się pocieszyć, bo to nie jest jakiś mit, legenda czy baśń, ale Chrystus jest realny, żywy, prawdziwy. On zmartwychwstał i On naprawdę powraca. Powstańmy, aby podziękować Panu Jezusowi.